To radość dzielić się tym, co mnie samego porusza i pobudza. I tym jest właśnie i temat, i tekst dzisiejszy, i myśli, i te prawdy. Ojcze Niebieski, zdajemy sobie sprawę i oczekujemy, i pragniemy. Jesteśmy w Twojej obecności w każdej chwili życia. To nie ma wątpliwości. Nie zawsze odczuwamy Twoją bliskość, Twoją obecność, Twoje działanie, ale tak jest. Ty wiesz, doskonale działasz według Twojej potęgi, mocy, mądrości, miłości, łaski. Dzisiaj, teraz jesteśmy tutaj też w Twojej obecności, by słuchać Ciebie i uczyć się, by otwierać się na Twoje działanie i na Twoje pragnienia, Twoją wolę, Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, otwórz nasze serca, umysły, prowadź, bądź uwielbiony w tym Słowie. Mów do każdego z nas. Amen. Posłuchajmy słów z psalmu 42 i 63, które pokazują coś wyjątkowego, co cechuje dzieci Boże, nas. Nie zawsze może to tak głęboko, silnie odczuwamy, ale jest to prawdą. 42 psalm. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Psalm 63. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona, bezwodna. 4. Gdyż lepsza jest łaska Twoja, wierna miłość niż życie. 6. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem. 9. Dusza moja przylgnęła do Ciebie. Tak odczuwa Dawid. Ciągle tego pragnie, czy psalmiści też. Spotkanie ze świętym Bogiem, widzenie świętego Boga, tych z nas, którzy doświadczyliśmy tego w jakimkolwiek wymiarze, przemieniło nas. Czy to było w postaci, w formie ujrzenia krzyża Chrystusa i spotkania się centralnie tam świętości, miłości, sprawiedliwości, łaski, grzechu człowieka, którym jest zabicie Syna. I na krzyżu widzimy centralnie wszystkie aspekty Bożej chwały i wybawienia, i odkupienia. Jeżeli spotkaliśmy się właśnie może w ten sposób ze świętym Bogiem, patrząc na Chrystusa, czy widząc może z innej strony świętość Boga, sprawiedliwości, i to przemieniło nas. To było doświadczenie, może pierwsze spotkanie. Ale potrzebujemy tego więcej. Zbyt często zadowalamy się tym, co już przeżyliśmy, co doświadczyliśmy. Zbyt często stajemy w miejscu, zatrzymujemy się w poznawaniu Boga, ale nie tak było z Mojżeszem, Dawidem, Pawłem czy Piotrem apostołami. Nie tak było z reformatorami, nie tak było też z wieloma współczesnymi. Jeden taki przykład z książki Jak mam kochać Boga Charlesa Colsona, w języku polskim też wydanej. I Charles Colson w latach 70. prawnik, doradca prezydenta Nixona, wplątany w aferę Watergate, więzienie, nawrócenie. Potem zakłada organizację chrześcijańską Prison Fellowship, służba więzienna, autor wielu książek i prac służby światopoglądowej też. Posłuchajmy, jak on pisze o swoim spotkaniu z Bogiem pierwszym, a potem drugim. Nie byłem pewien, co spowodowało moją wizytę u starego przyjaciela Toma Phillipsa tamtego sierpniowego wieczoru w 73 roku. Zaimponowało mi to, co powiedział mi o swoim nawróceniu do Chrystusa, jego sposób bycia. Chciałem mieć to, co on miał. Chyba więc szukałem odpowiedzi duchowych, ale nie po to, żeby uciec przed moim grzechem. Albowiem pomimo codziennego bombardowania zarzutami Watergate, nie widziałem nic szczególnie złego w sobie. Wiedziałem, że to, co zrobiłem, przynajmniej nie różniło się od tego wszystkiego, co wokoło mnie wszyscy robili. Dobro i zło nie było określane przez absolutne normy. Lecz były to rzeczy względne, zależne od ludzi, sytuacji. Ludzie zajmujący się polityką nie grali fair. To było wszystko częścią gry. Ale tego wieczoru, gdy opuściłem dom mojego przyjaciela i usiadłem sam w moim samochodzie, stanął mi przed oczami mój własny grzech. Nie jedynie Watergate, lecz zło głęboko wewnątrz, o którym przekonywał mnie Duch Święty boleśnie i z pełną siłą. Po raz pierwszy w życiu poczułem się nieczysty. Nie mogłem jednak odwrócić się. Byłem tak bezradny jak złoczyńca przybity do krzyża. A to, co widziałem o sobie, było tak ohydne, że mogłem jedynie wołać Boga o pomoc. To było jego pierwsze przełomowe spotkanie z Bogiem, ale po jakimś czasie doświadczył pustyni w swoim życiu, czasu posuchy. I tak pisze, co się stało wtedy. Gdy widziałem, co się działo wokół mnie, zaczynałem także uświadamiać sobie, co dzieje się wewnątrz mnie. Miało to miejsce przed kilku laty, kiedy doświadczyłem jednego z tych okresów oschłości duchowej. Może jesteś w takim momencie, to nabierz odwagi, ufności, nadziei. Może się stać coś zupełnie nowego. Oschłości duchowej, które dotykają nas wszystkich. Gdy powiedziałem o tym przyjacielowi, zaproponował, bym obejrzał, wysłuchał serię nagranych wykładów Sproula na temat świętości Boga. Na temat Sproula wiedziałem tylko, że jest teologiem, nie napawało mnie to zbytnią radością. Sądziłem, że teologia jest dla ludzi, którzy mają czas studiować, ludzi zamkniętych w wieżach, z kości słoniowej, dalekich od pól bitewnych ludzkich potrzeb. W końcu jednak uległem i zgodziłem się obejrzeć. Zanim skończyłem słuchać szóstego wykładu, znalazłem się na kolanach. Głęboko pogrążony w modlitwie, przejęty do głębi absolutną świętością Boga. Było to przemieniające życie doświadczenie, które dało mi całkowicie nowe zrozumienie świętego Boga, którego wierzę i któremu oddaję cześć. Moja posucha duchowa skończyła się, a przedsmak majestatu Boga sprawił jedynie, że zacząłem pragnąć Go jeszcze więcej. Duchowa pustynia skończyła się, a przedsmak majestatu Boga sprawił, że zapragnąłem jeszcze bardziej poznawać i doznawać Go. Czy ty, czy my ujrzeliśmy oczami serca, ducha, coś ze świętości Boga? Tak, żeby mieć rozbudzony smak poznawania Go. Czy skosztowaliśmy, że dobry jest Pan? By mieć niezaspokojony apetyt na więcej Boga, poznawania, doznawania Jego majestatu? Inny przykład. Job, czytamy o nim, był mąż w ziemi Uz, imieniem Joba. Mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Job był wierzącym człowiekiem, głęboko oddanym Bogu, człowiekiem modlitwy. Z pewnością znał Boga, jak powinien. Z pewnością zakosztował smaku dobroci Boga. Ale wtedy nagle przyszły ból, utrapienia, cierpienia, jego duchowa i fizyczna pustynia. I wśród tej ciemności Bóg do niego przemówił w swym majestacie. I Bóg tak powiedział, czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że ty masz słuszność? Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem? Przyozdób się w majestat i we wzniosłość, przywdziej chwałę i dostojeństwo. Rozlej wybuchy swojego gniewu. Spójrz na każdego pysznego i ponisz go, spójrz na każdego pysznego i upokórz go, a skróż bezbożnych na ich miejscu. Wtedy ja wyznam ci, że twoja prawica może cię wybawić. W końcu więc Job na to nowe poznanie Boga odpowiada, reaguje i mówi, ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Może jesteś w miejscu takiej duchowej pustyni, posuchy. Nie trać nadziei, szukaj wytrwale Boga. Przebudzenie dzieje się, gdy widzimy Boga w majestacie świętości. A siebie samych wtedy jako bardzo niskich, grzesznych, brudnych, potrzebujących. Złamanie, upamiętanie, niewypowiedziana radość przebaczenia, przedsmak dobroci, głód za Jego świętością. Bo widzieć to jeszcze więcej i bardziej i żyć tym jeszcze intensywniej, to jest przebudzenie duchowe, które ogarnia i wpływa na całe życie. Małżeństwo, rodzinę, pracę, pieniądze. I przychodzi to z oglądania świętego Boga. Właśnie Izajasz zaprasza nas i dlatego jest to w piśmie, by uczestniczyć w oglądaniu, w widzeniu świętego Boga, to co on doświadczył. On już był prorokiem, spotkał Boga, Bóg go powołał wcześniej. Przemawiał, wypowiadał słowa, myśli potężne, wielkie, ale dopiero w 6 rozdziale czytam o czymś nowym w jego przeżyciu, życiu z Bogiem. W roku śmierci króla Uzjasza, 6 rozdział, widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swą twarz, 2 zakrywał nogi, na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest cała ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. 7 przebłysków promieni Bożej chwały widzimy przynajmniej w tych wersetach. Nie mówiąc już o całym 6 rozdziale, który jest jeszcze większym tematem, poszerzającym, przeczytajmy w domu. Pierwszy przebłysk, pierwsza prawda, to jest to, że Bóg jest żywy. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana. Uzjasz nie żyje, ale Bóg żyje. Wciąż, nieustannie. Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże, Psalm 90. Bóg był żywym Bogiem, kiedy nic poza Nim nie istniało. Bóg był żywy, kiedy ten wszechświat wybuchł do istnienia, stworzony słowem mocy Stwórcy. On był żywym Bogiem, kiedy cała historia się toczyła, o której się uczymy. Sokrates, filozofowie, królowie. Kiedy Sokrates wypił truciznę, on był żywy. Był żywym, kiedy Mieszko i wszyscy królowie umierali. I cała inna, dalsza historia. Rzeczy przemijały, państwa przemijały. Potęgi przemijały, Bóg jest. Był żywym Bogiem, kiedy w 1966 roku jeden z liberalnych teologów w Ameryce ogłosił go Bogiem martwym. I to była pierwsza strona, okładka Times Magazine. I będzie żył 10 miliardów lat od teraz i w nieskończoność, kiedy wszystkie mizerne strzały, dumy, pychy, nienawiści człowieka rozlecą się i zatoną w wodzie, oceanie, potęgi istnienia Boga. W roku śmierci króla Uzjasza zobaczyłem Pana. Ani jedna głowa państwa na całym świecie nie pozostanie tutaj w ciągu 50-100 lat. Jeśli Jezus nie przyjdzie powtórnie wcześniej. Ta planeta zaludniona będzie przez następne miliardy za 110 lat. Nikt z nas nie będzie żył, nikt z obecnych nie będzie żył, ale Bóg jest, Bóg żyje. Wszyscy znikniemy jak Uzjasz, ale nie Bóg. Nigdy nie miał początku, jest wieczny, a więc nie jest zależny od niczego. On zawsze był, jest, zawsze będzie żywy. Bóg jest żywy. Po drugie, Bóg jest najwyższym autorytetem, włada nad wszystkim, co jest. Widziałem Pana siedzącego na tronie. Żadna wizja nieba nigdy nie uchwyciła Boga i nie opisuje Boga jak orze pole, przycina trawę, czyści buty albo wypełnia raporty, czy ładuje ciężarówkę. Niebo nigdy się nie rozpadnie, nie popadnie w chaos, bałagan. Bóg nigdy niczym nie jest zaskoczony. Nie wiedząc, co czynić, czy co się dzieje w Jego niebiańskiej i całej rzeczywistości. On siedzi. I On siedzi na tronie. Nad wszystkim panuje pokój. On ma nad wszystkim kontrolę. Tron oznacza Jego prawo do rządzenia światem. My nie udzielamy Bogu władzy, autorytetu nad naszym życiem. On to ma. Niezależnie od tego, czy uznamy, czy nie. Czy nam to się podoba, czy nie. On to ma. Jaką głupotą jest się tak zachować, jakbyśmy mieli prawo podważać autorytet, władzę Boga. Czasami potrzebujemy usłyszeć niesamowicie ostre jak brzytwa słowa. Takie jak wypowiedź kogoś w jednym z czasopism chrześcijańskich w latach 80. Niech ta jedna rzecz będzie jasna. Bóg może zrobić wszystko, co mu się podoba. W tym także potępić, skazać na śmierć, na zatwardziałość serce doprowadzić, jak faraona. A jeśli mu się podoba, by tak uczynić, wtedy jest to uczynione i ipso facto dobrze, sprawiedliwie. Boża aktywność jest tym, co jest. Nie ma niczego więcej. Nie istnielibyśmy, gdyby Bóg nie zechciał, nie podtrzymywał Twojego, mojego istnienia z chwili na chwilę. Hebrajczyków 1. On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Wystarczy, że powie koniec. Nie istnieje nic. Bez Jego działania woli nie byłoby żadnego bytu istnienia życia, w tym ludzkich istot, które mają czelność uważać, że mają prawo sądzić Stwórcę wszystkiego. Tak, niewiele rzeczy jest bardziej upokarzających nas niż obraz czystego majestatu władania Boga. Ta prawda, że Bóg jest absolutnie najwyższym autorytetem, władcą całej rzeczywistości, to jest bardzo pocieszające, napawające nadzieją, skoro Go znamy w Chrystusie, w krzyżu centralnie. On jest najwyższym sądem. On jest najwyższym organem ustawodawczym. On jest naczelnym dyrektorem. Jakiekolwiek byśmy tytuły, po Nim nie ma żadnego odwołania. Po trzecie, Bóg jest wszechmocny. Widzimy tu. Tron Jego władzy nie jest jednym z wielu. Gdzieś tam w tym tłumie Boży tron. Czytamy. Widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. To, że tron Boga jest wyższy, bardziej wzniosły od wszystkich innych, oznacza Bożą najwyższą moc, władzę, autorytet, prawo do sprawowania absolutnie najwyższej władzy. Żadna przeciwna mu władza nie może unieważnić dekretów, postanowień Bożych. To, co On zamierza, co postanawia, to dokonuje doskonale. I zawsze jest dobre i sprawiedliwe. Na przykład Izajasza 46:10. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. Dokonuję wszystkiego, czego chcę. Albo Daniela 4:32. Według swojej woli postępuje On, Bóg. Z wojskiem niebiańskim, mieszkańcami ziemi, nikt nie jest w stanie powstrzymać Jego ręki i powiedzieć Mu, co czynisz? Albo Efezjan 1:10-11, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej, Jego zamiarów, odkupienia wszystkiego w Jezusie, zjednoczenia. Aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją, tę wolę i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, to co jest na niebiosach, to co na ziemi, w Nim, którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu, woli swojej. Jaki absolutny majestat panowanie Boga. Być pochwyconym przez wszechmoc Boga jest albo cudowne, jeśli Bóg jest po naszej stronie, albo przerażające, jeśli jest przeciwko tobie czy mnie. A obojętność wobec Jego wszechmocy oznacza, że nie poznaliśmy jeszcze rzeczywistości taką, jaka jest, a tym bardziej Boga przede wszystkim. Wszechwładne panowanie żywego Boga nad wszystkim jest schronieniem pełnym radości dla tych, którzy są Jego dziećmi. Po czwarte, Bóg jest olśniewający, pełen splendoru. Czytamy: widziałem Pana siedzącego na wysokim i wzniosłym tronie, a kraj, brzeg Jego szaty wypełniał świątynię. Na pewno widzieliśmy różne przepiękne śluby. Może widzieliśmy ślub królowej czy księżnej Wielkiej Brytanii czy jakiego, czy z filmów, jak suknia cudownie przeozdabia, jaka jest potężna, ogromna, przepiękna, jak ją otacza, kiedy ona idzie do ślubu, jak ta jej szata zasłania wszystko inne, wchodzi na schody, wchodzi na podwyższenie w swoim pięknym, pięknej sukni. A co oznaczałoby, gdyby skrawek tej jej sukni wypełniał wszystkie te ławki, całą tę przestrzeń, tutaj to miejsce podwyższenia zespołu uwielbienia? A byłby to tylko jeden mały skrawek? To, że skrawek, brzeg Bożej szaty wypełnia całą świątynię, oznacza, że jest Bogiem o nieporównywalnej wspaniałości, pięknie, splendorze. Ta pełnia boskiego splendoru objawia się nam na tysiące sposobów. Przyroda. Przecudne kwiaty. Przeróżne. Delikatne białe płatki. Do potężnych drzew. Majestatycznych. Zieleń w milionach odcieni. Wschody i zachody słońca, które maluje przestrzennie, kolorystycznie, farbami, które się zmieniają. Zorza polarna. Bóg mógłby sprawić, żeby słoneczko tylko wzeszło, bach, zaświeciło, schowało się i koniec. Ale te przemiany, te zmiany, chmury, odcienie, kolory. Albo galaktyki, wszechświat. Mamy teraz szansę oglądać zdjęcia w internecie. Przepiękne, niezmierzona przestrzeń. Efekty. Potęga, wielkość. Po co aż tyle? Wystarczyłoby Ziemia i nasza galaktyka. Ale tu chodzi o Boga, nie chodzi o nas. Albo organizm człowieka, kiedy patrzymy, studenci medycyny muszą tyle studiować i coraz więcej odkrywają nowych tajemnic. Właśnie w tym tygodniu usłyszeliśmy od pani doktor o różnych skupieniach, stanach wody w organizmie człowieka, w tych procesach wewnątrz organizmu, wewnątrzkomórkowych. Nie wiem, czy to pojąłem dobrze. Na razie myślałem, że tylko są trzy stany skupienia wody, choć woda jest i tak przecudownie. Samo to wszystko, co się toczy, procesy w organizmie. Kto je rozpędza? Kto nadaje temu pęd? Temat, kierunek. Bóg jest pełen splendoru, olśniewający. Albo mały jeden przykład. Możemy oglądać na filmach DVD Attenborough, Davida Attenborough, czy też już teraz pełno innych programów. Są takie gatunki ryb, które żyją głęboko w morzu, w ciemności i mają wbudowane światełka. Już wiecie, też sami oglądaliście w oceanarium tutaj w naszym wrocławskim zoo. Przepiękne kolory, cudowne. Wszyscy potrafimy stać, patrzeć w zadziwieniu. Może czasami błyśnie nam, że tu chodzi o Boga, nie tylko o rybki. Są takie rybki, które mają światełka zwisające z podbródków, niektóre mają świecące nosy, inne mają lampki błyskowe, takie koguty pod ich oczami. i sprawiają, że przynęta wpada im prosto do buzi, bo leci na światełko. Jest tysiąc rodzajów samoświecących ryb, które żyją głęboko w oceanie, gdzie nikt z nas nie może ich zobaczyć i podziwiać. Są spektakularnie piękne. Tak samo rośliny. Przedziwne. Dlaczego są tam, na dnie? Nie możemy ich podziwiać teraz, oczywiście dzięki niektórym wynalazkom tak, ale dlaczego nie wystarczyłoby tylko kilkanaście takich wydajnych, usprawnionych modeli? Ponieważ Bóg jest przeobfity, niezgłębiony, nieskończony w swoim splendorze. Jego twórcza, nieskończona, pełna przelewania się, nieumiarkowana ekstrawagancja, piękna, różnorodności, bogactwa. On tak jest. A jeśli jest tak w naturalnym świecie, przyrodzie, przestrzeni, o ileż bardziej olśniewający jest On, Twórca. On sam, Pan, który wymyślił i stworzył Słowem to wszystko. Po piąte, Bóg jest czczony bojaźni. Czytamy dalej, Jego orszak stanowiły serafy, który każdy miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał twarz, 2 nogi, na 2 latał. Nikt nie wie, co to są za stworzenia, te 6-skrzydlate. Nigdzie więcej o nich nie czytamy w Biblii. Ale widzimy, że mają oczy, są inteligentne. Biorąc pod uwagę wspaniałość tej sceny, głupotą byłoby wyobrażać je sobie jako takie pulchne bobaski ze skrzydełkami, które fruwają przy boku Stwórcy, wachlując Mu. Według wersetu 4, gdy jeden z nich woła, gdy wołają, ziemia się trzęsie w posadach. Lepiej byłoby pomyśleć o takim nurkowaniu kilku samolotów odrzutowych w formacji. Pamiętam, kiedyś w Gdyni oglądaliśmy taki popis. One się zniżały, potem wznosiły. W którymś momencie musiały oczywiście już samo to, że na tym poziomie, przy tej prędkości zbliżały się, sprawiało, że po prostu nie mogliśmy wytrzymać i żadne przytykanie, przysłanianie uszu nie pomagało. Po prostu traciliśmy prawie słuch. Ale gdy przekraczają barierę dźwięku, wtedy jest niesamowity huk. Lepiej tak sobie pomyślmy o tych stworzeniach. Bo w niebie nie ma wątłych i głupich stworzeń. Tylko wspaniałe. Chodzi więc o to, one nie tylko nie mogą patrzeć na Pana zastępów, choć są święte, czyste, nieskażone grzechem, ale są pokorne, bo przysłaniają się całe, wiedzą, że nie są godne patrzeć na świętego. One, które takie są, nieskażone, czczą Boga w pokorze, świętości i bojaźni. Nas sam anioł przestraszyłby, przeraziłby. Jakiś duch w lesie, ciemność. Lecz anioły drżą przed Bogiem. O ileż bardziej my będziemy drżeć przed świętym Stwórcą, kiedy zobaczymy Go twarzą w twarz. Zbyt mały wydaje się nam On. Za mało Go znamy. Ja, my. Apostoł Jan opisuje w objawieniu pierwszym rozdziale, to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jakby martwy. Po szóste, Bóg jest święty. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Czy pamiętamy z opowieści z Narni Lewisa, z tej części, może z filmu, Podróży wędrowca do świtu, jak mysz ryczy pisk, popłynął na koniec świata w swojej małej łódeczce i znika w tej przestrzeni oceanu, przekracza tę granicę. Tak właśnie musimy myśleć, jak o tej łódeczce, o naszym słowie święty. By wyrazić Bożą wartość, ostatecznie wyczerpują się nasze możliwości. Toniemy, znikamy. W przestrzeni niedoścignionej, nie do wyrażenia, oszałamiającej. Powodem, dla którego to mówię, jest to, że każdy wysiłek zdefiniowania świętości jest niesłychanie trudny, niemożliwy. Bóg jest święty, to oznacza, że Bóg jest Bogiem. Korzeniem słowa święty w języku hebrajskim jest odciąć albo oddzielić. Święta rzecz jest oddzielona, wydzielona od użytku zwykłego, pospolitego, powiedzielibyśmy świeckiego. Rzeczy ziemskie i osoby są święte, ponieważ są inne, są oddzielone od tego, co pospolite i oddane na własność Bogu. Dlatego Biblia mówi o ziemi świętej, o zgromadzeniach, o mężczyznach, kobietach, świętych szatach, o mieście świętym, obietnicach świętych, pismach, rękach, pocałunku i wierze i wielu innych. Skrzynia przymierza jest święta. Kapłan jest święty, mój lud jest święty. Prawie wszystko może stać się święte, jeżeli jest oddzielone od tego, co pospolite, a oddane na własność Bogu. Ale zauważmy, co się dzieje, gdy ta definicja zostanie zastosowana do Boga. Od czego możesz oddzielić Boga, albo komu oddać Go? Sama boskość Boga. Bóstwo, esencja, substancja, substynencja Boga oznacza, że On jest oddzielony od wszystkiego, co nie jest Bogiem. Istnieje nieskończenie jakościowa różnica między Stwórcą a stworzeniem. Bóg jest jedyny w swoim rodzaju. Nie ma nikogo takiego jak On. W tym sensie jest On całkowicie i jedynie święty, święty, święty. Ale w ten sposób powiedzielibyśmy nie więcej niż to, że On jest Bogiem. A więc jeżeli świętość człowieka pochodzi z oddzielenia i oddania Bogu, komu Bóg miałby być oddany, żeby być świętym? Nikomu oprócz siebie. Bluźnierstwem jest twierdzenie, że istnieje wyższa rzeczywistość niż Boga, czystsza, piękniejsza, potężniejsza. Tylko Bóg. Gdy zapytany o swoje imię przez Mojżesza, Bóg w drugiej Mojżeszowej mówi: jestem, który jestem. Nieskończony, niezależny, samoistny. Jego istota i jego charakter są całkowicie niezależne, wolne od wpływu kogokolwiek z zewnątrz. Bóg jest pełen, kompletny, cały sam w sobie, w Trójcy, w trójjedynym Bogu. Nie potrzebuje niczego, żeby doświadczać, być doskonałością, pełnią, szczęśliwością. Jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział bodajże. Więc Bóg jest pełen, kompletny, w Nim jest wszystko, całe źródło istnienia, bytu, piękna, dobroci, miłości, życia, wszystkiego. On jest wolny, od niczego niezależny. On jest szczęśliwy, nie potrzebuje niczego, on nie ma potrzeb, braków, żeby ktoś musiał je uzupełnić. Jesteśmy nieszczęśliwi, słuchajcie, Synu, Duchu Święty, musimy stworzyć coś, żeby nam sprawiło radość, satysfakcję. Nie, odwrotnie. Bóg w całkowitej swojej wolności, kompletności okazuje łaskę i miłość i przelewa to, co Go wypełnia, żeby nas stworzyć. Wcale nie musiałby stwarzać, żeby być szczęśliwym. I wiemy o tym z Pisma. On jest święty nie dlatego, że przestrzega prawa, zasad. Zasady i prawo są święte, bo On je stworzył. One są odbiciem Jego charakteru. Bóg jest absolutny, cała reszta pochodna od Niego. Czym więc jest świętość? Posłuchajmy trzech tekstów. 1 Samuelowa 2:2. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie. Nikt taką skałą jak nasz Bóg. Izajasza. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty. Ozeasza. Bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród Ciebie jako święty. Tak ostatecznie Bóg jest święty, ponieważ jest Bogiem, a nie człowiekiem. On jest nieporównywalny. Jego świętość jest całkowicie unikalną boską esencją. Pełnią. Jego świętość określa wszystko, czym jest, co czyni i nie jest determinowana przez nikogo poza Nim. Jego świętość jest tym, kim On jest jako Bóg, czym nikt inny nie jest. Możemy to nazwać Jego majestatem, Jego boskością, wspaniałością, Jego wartością nieskończoną, ale tak w końcu słowa nasze wyczerpują się. W Słowie Święty zabrnęliśmy, dopłynęliśmy do krańca naszych możliwości i toniemy w bezkresie niepojętej wartości, wielkości, charakteru Boga. W totalnej ciszy, podziwie, oniemieliśmy z oszołomienia. Na pewno to się stanie, gdy staniemy przed Nim twarzą w twarz. Oprócz radości, szczęścia, nieporównywalnych, wyobrażamy sobie, miłości, czystości, świętości, doznamy Jego wyjątkowości. Habakuk mówi, Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed Nim cała ziemia. Ale zanim umilkniemy przed drżeniem fundamentów okrywających wszystko dymem, uczymy się siódmej, ostatniej na ten czas rzeczy. Bóg jest pełen chwały. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Chwała Boga to manifestacja Jego świętości. Boża świętość jest nieporównywalną doskonałością Jego boskiej natury. A Jego chwała jest pokazem tej świętości, wypromieniowaniem tego, co w Nim jest. Piękne, czyste, mądre, potężne, święte, sprawiedliwe. Bóg jest pełen chwały, oznacza, Boża świętość stała się widzialna. Jego chwała jest odsłonięciem tajemnicy Jego świętości. W Księdze Kapłańskiej czytamy, ukaże się świętym pośród tych, którzy są blisko mnie, a przed całym ludem będę uwielbiony. A więc kiedy Bóg pokazuje siebie świętym, my widzimy to jako chwałę, wspaniałość, wypromieniowanie tego, co piękne, majestatyczne, wielkie, cudowne, dobre, co jest wewnątrz Niego. Świętość Boga jest ukrytą chwałą. Chwała jest odsłoniętą świętością. I kiedy serafy wołają, pełna jest cała ziemia chwały, jak to dlatego, że z wysokości widzą całą ziemię. Wszystko. Z naszego miejsca niewiele widzimy. Ale czasami jest to w dużej mierze spowodowane tym, że jesteśmy osłonięci. Dajemy się przysłonić naszą głupią preferencją dla zabawek, bzdur, światełek. Tutaj możemy użyć takiej ilustracji przypowieści Serena Kierkegaarda. Jesteśmy jak ludzie, którzy jadą swoim powozem w nocy do kraju, przez miasta, aby ujrzeć chwałę Bożą. Dalej pisze, ale nad nami po obu stronach powozu palą się gazowe latarnie. Dopóki jesteśmy otoczeni tym sztucznym światłem, niebo nad nami nie ukazuje żadnej chwały. Ale jeśli jakiś łaskawy duch zdmuchnie i zgasi te latarnie, nasze ziemskie światełka, to w naszych ciemnościach Boże niebiosa stają się odsłonięte. I widzimy. To tak jak kiedy wyjeżdżamy z Wrocławia, musimy sporo kilometrów wyjechać, żeby znaleźć się w miejscu bez oświetleń sztucznych. I kiedy jest przejrzyste powietrze i patrzymy, bezchmurne, patrzymy w niebo, w sierpniowe niebo na przykład, widzimy drogę mleczną, widzimy gwiazdy. Czujemy się wtedy mali. I wtedy czujemy, że jesteśmy na planecie, która unosi się we wszechświecie. Któregoś dnia Bóg zdmuchnie, zgasi, powali każdą rywalizującą chwałę i sprawi, że Jego świętość będzie znana w niesamowitej wspaniałości, splendorze dla każdego pokornego serca. Ale nie trzeba na to czekać. Job, Izajasz, Paweł, Piotr i wszyscy inni, niektórzy z nas, uniżyło się, Bóg uniżył, oświecił, otworzył oczy, że zaczęliśmy szukać z całego serca świętego Boga i zasmakowaliśmy troszkę z Jego dobroci, majestatu. Nie zatrzymujmy się w miejscu. Nie poprzestańmy na pierwszym przeżyciu, na spotkaniu, na jakiejś wiedzy, tym bardziej intelektualnej tylko. Tobie i sobie, nam, wam wszystkim, którzy dopiero zaczynamy odczuwać, dzielę się tą obietnicą i nią zakończę, daną nam od Boga, który jest żywy, panujący wszechwładnie, wszechmocny, pełen splendoru, czci, świętości i chwalebny. Jeremiasz tak mówi, gdy będziecie, Bóg przez niego, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Amen. Pochylmy nasze czoła i serca. Ojcze, gdyby nie Twoja łaska, gdyby nie Twoje objawienie, gdyby nie Twoja niewymuszona wola, pragnienie, żeby objawić się nam, nas stworzyć, pozwolić na nasz bezczelny bunt, niewiarę. Ale w tym wszystkim masz plan, miałeś plan od wieków. Nic się nie dzieje bez Twojej woli, władzy, panowania. Sprawujesz nad wszystkim kontrolę, plan. To Ty napisałeś historię. Ty jesteś niezależny, wieczny, pełen chwały, splendoru. Jak bardzo potrzebujemy, chcemy, zaczęliśmy i tęsknimy. Chlebie, wodo, światłości, słowie, drogo, zmartwychwstanie. Potrzebujemy Ciebie i chcemy Ciebie. Wyznajemy nasz bunt, zapatrzenie w nasze bóstwa, światełka. Wyznajemy nasz chłód, lodowate serca, obojętność, martwotę. I w tej świadomości, choć jak iskra małej, przychodzimy, wesprzyj naszą wiarę. Otwórz oczy, oświeć, uzdolnij. Byśmy nie tylko widzieli, rozumieli, ale poddali się, zachwycili i doświadczyli piękna Twojej świętości. Zasmakowawszy, byśmy chcieli więcej i więcej. Prosimy Cię o taką łaskę. Pomóż nam szukać, bo bez Twojej pomocy nie jesteśmy w stanie oddychać, ani myśleć, a tym bardziej chcieć szukać Ciebie, poznać Ciebie. Zbaw nas, pomóż nam, uwielbi się. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.